Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Daje siłę swemu ludowi, z grobu podnosi swoich przyjaciół. Jest bowiem bliskim dla Izraela, swoich wybranych on sam umacnia.
Papież w bolesnym milczeniu pobłogosławił miastu i światu. Wielkanocnej liturgii w jego imieniu przewodniczył kardynał Angelo Sodano. Za chwilę relacja z watykańskich uroczystości. Następnie informacja o obchodach Wielkanocy w Ziemi Świętej, znaku nowej jakości w relacjach palestyńsko-izraelskich. Na koniec zaś kolejny odcinek cyklu Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. Dziś o filmie Aki Keurimäkiego Człowiek bez przeszłości. W wielkanocnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Mane nobiscum domine, zostań z nami, Panie. Prośba uczniów z Emau, stanowiąca tytuł papieskiego listu na rozpoczęcie roku Eucharystii, znalazła się w centrum orędzia Jana Pawła II na Wielkanoc. W imieniu papieża odczytał je kardynał Angelo Sodano. Przed południem watykański sekretarz stanu przewodniczył na placu świętego Piotra wielkanocnej Eucharystii. Ojciec Święty z okna prywatnej biblioteki w milczeniu udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. W Watykanie przyjęło je blisko 70 tysięcy pielgrzymów. Dzięki transmisjom telewizyjnym wierni w 74 krajach świata.
W wielkanocnym orędziu Jan Paweł II przypomniał, że Eucharystia jest nieustanną pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W tym sakramencie jest on stale obecny w Kościele.
Ty, żywe słowo Ojca, wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju.
Papież modlił się następnie o pokój dla najbardziej zapalnych regionów świata.
Zostań z nami, żywe słowo Ojca. Naucz nas słów i czynów pokoju. Pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar. Pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie w dalszym ciągu przelewa się tyle krwi. Pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Wobec nierównej dystrybucji dóbr i rażącego podziału na kraje biedne i bogate, Jan Paweł II ujął się za najuboższymi. W modlitewnym rozważaniu prosił, by społeczeństwa żyjące w dostatku chciały dzielić go z ubogimi, aby materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą ich cywilizacji.
Obdarz nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu. Są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie, czy padają ofiarą straszliwych klęsk żywiołowych. W mocy Twojego zmartwychwstania, niech i oni staną się uczestnikami nowego życia.
Pielgrzymi na placu świętego Piotra z wyraźnym wzruszeniem przyjęli milczące pojawienie się Jana Pawła II.
Święta wielkanocne szczególnie dzisiaj mają dla nas znaczenie, dlatego że jesteśmy tak blisko Ojca Świętego, który cierpi i wspólnie z cierpieniem Chrystusa jest to taki bardzo dobry efekt przeżyć religijnych. I to mnie sprowadziło do tego między innymi, że tutaj jakoś chciałem osobiście też uczestniczyć w tym wydarzeniu liturgicznym i być jak najbliżej Ojca Świętego i być też blisko Chrystusa, który zmartwychwstał.
Mieszkam w Nowym Targu. Przyjechałem specjalnie, chociaż nie spodziewałem się, że Ojciec Święty dzisiaj zaskoczy nas wszystkich i pojawi się w oknie swojego pałacu. Bo to niesamowite przeżycie, które na pewno utkwi w moim sercu jak najdłużej. Przyjechałem tutaj, żeby być bliżej papieża, żeby poczuć jego obecność, przede wszystkim duchową, i to dzisiaj udało mi się odczuć. Jestem bardzo zadowolony, nawet gdyby nie pojawił się w oknie. Wiem, że jest i że myśli o nas wszystkich Polakach.
Mieszkamy w Londynie, specjalnie przyjechaliśmy na tę okazję. Było to bardzo wzruszające spotkanie, ponieważ mieliśmy wielką nadzieję, że zobaczymy papieża, a nie udało się na drodze krzyżowej. Chociaż czekaliśmy bardzo długo, widocznie stan zdrowia nie pozwolił. Wspaniałe przeżycie.
Jesteśmy bardzo dumni z papieża, że jest tak wytrzymały, bo na pewno jest to bardzo bolesne dla niego, że nie może przemówić do wszystkich ludzi. Ale było cudownie, że mogliśmy go chociaż zobaczyć.
Zawsze pragnęłam przyjechać do Rzymu i zobaczyć papieża. I cieszę się, że w tym roku, myślę, że nie ostatnim, że jeszcze za rok będę mogła przyjechać i jeszcze raz go zobaczyć.
Jechaliśmy specjalnie z Warszawy, żeby spędzić święta razem z papieżem, z rodziną i jesteśmy tutaj od piątku, byliśmy na Drodze Krzyżowej, święciliśmy jajka w polskim kościele, w ogóle pokarmy, no a dzisiaj byliśmy na Urbi et Orbi, no bardzo wzruszająca chwila. Dzieci, cała rodzina, jesteśmy bardzo wzruszeni i modlimy się za papieża.
Mieszkamy w Rzymie od 10 lat. W okresie świątecznym zawsze próbujemy zachować jednak tą tradycję, świętujemy w sposób polski. Myślimy o kraju w tych momentach, nie tylko.
Katolickie wspólnoty języka hebrajskiego zebrały się w wielkanocny poranek w Abu Gosz koło Jerozolimy. Paschalnej uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa przewodniczył biskup Jean-Baptiste Gourion. Jest on odpowiedzialny w Ziemi Świętej za to środowisko katolików oraz pełni funkcję opata benedyktyńskiego klasztoru.
Na wielkanocną Eucharystię przyjechali do Abu Gosz wierni narodowości żydowskiej oraz związani ze wspólnotami języka hebrajskiego z Jerozolimy, Hajfy, Tel Awiwu, Jaffy i Berszewy oraz innych miejscowości. Z biskupem Gourionem koncelebrowało kilkunastu kapłanów związanych ze wspólnotami języka hebrajskiego. Wśród nich był ksiądz prałat Grzegorz Pawłowski, od 35 lat pracujący w Ziemi Świętej w tym środowisku, oraz księża z Polski, pracujący wśród emigrantów przybyłych do Izraela z krajów byłego ZSRR. Biskup Gourion zachęcił zebranych do pogłębiania wiary poprzez zacieśnienie więzi z Jezusem. Na znak pokoju przekazywano sobie po hebrajsku wielkanocne pozdrowienie Hameshiach Kam Letchia, to znaczy Mesjasz powstał z martwych. Po wielkanocnej Eucharystii dzieci zaprezentowały spektakl o tematyce paschalnej, a potem wszyscy uczestniczyli w świątecznej agapie w ogrodach benedyktyńskiego klasztoru. Dla Radia Watykańskiego Ryszard Montusiewicz, Ziemia Święta.
Jerozolima ma być miastem otwartym, w którym obie narodowości, izraelska i palestyńska, będą miały takie same prawa. Powinna pozostawać pod podwójną zwierzchnością państwową, izraelską i palestyńską. Taka jest opinia łacińskiego patriarchy Jerozolimy Michela Sabbacha. Wyraził ją w wywiadzie dla rzymskiej agencji katolickiej Zenit.
Hierarcha uważa, że Jerozolima powinna posiadać specjalny status przyznany jej przez obie władze, Izraela i Palestyny. Ma on zapewnić swobodny dostęp do miasta i równe prawa dla wszystkich jego mieszkańców, Żydów, muzułmanów i chrześcijan, w tym wolność kultu. Jeżeli Jerozolima pozostanie pod wyłączną kontrolą jednych tylko władz politycznych związanych z tylko jedną z tych trzech religii, stwierdził patriarcha Sabbach, ci, którzy takich praw nie będą mieli, dążyć będą stale do ich uzyskania. Jerozolimą powinni rządzić Izraelczycy i Palestyńczycy, a nie narody zjednoczone. Jednak specjalny status miasta musi gwarantować ONZ.
Zwierzchnik rzymskokatolickiej wspólnoty Ziemi Świętej przypomniał, że chrześcijanie Jerozolimy nigdy nie byli liczni, jednak ich obecność ma tam ogromne znaczenie jako świadectwo. Do V wieku biskupstwo jerozolimskie należało do metropolii w Cezarei nad Morzem Śródziemnym. Dopiero wówczas jej biskup otrzymał tytuł patriarchy. Od czasu muzułmańskich podbojów arabskich w VII stuleciu jerozolimscy chrześcijanie znów stali się mniejszością. Katolicy Ziemi Świętej należą do sześciu obrządków – łacińskiego, melchickiego, syryjskiego, maronickiego, ormiańskiego i chaldejskiego. Tamtejsze kościoły katolickie współpracują między sobą. Przed kilku laty zorganizowały po raz pierwszy w historii wspólny synod.
Do kościoła katolickiego w Ziemi Świętej obok Palestyńczyków należy też niewielka wspólnota żydowska. Zapytany o wzajemne stosunki chrześcijan palestyńskich i żydowskich, patriarcha Sabbach poinformował, że jedni i drudzy modlą się często w tych samych parafiach. W Jaffie, Tel Awiwie i Jerozolimie odprawiane są nabożeństwa w języku hebrajskim. W Berszebie chrześcijanie arabscy zbierają się na modlitwę w żydowskiej parafii katolickiej.
Łaciński patriarcha Jerozolimy mówił też o relacjach między palestyńskimi chrześcijanami i muzułmanami. Stosunki między wspólnotami chrześcijańskimi a muzułmańskimi władzami cywilnymi, zarówno palestyńskimi, jak i jordańskimi, są jego zdaniem bardzo dobre. Hierarcha podkreślił, że władze palestyńskie liczą się z międzynarodowym znaczeniem chrześcijaństwa. Dlatego na przykład mianują burmistrzami chrześcijan w miastach mających tradycyjnie chrześcijański charakter, mimo iż obecnie z powodu licznej niestety emigracji ich ludność jest w większości muzułmańska. W szkołach katolickich na terytoriach palestyńskich i w Jordanii prawo państwowe wymaga, by muzułmanom zapewnić lekcje ich religii, prowadzone przez ich własnych nauczycieli. Chrześcijanie i muzułmanie nie praktykują wspólnej modlitwy, jednak w pewnych szkołach katolickich, do których uczęszczają też wyznawcy islamu, Przed lekcjami czyta się wspólnie fragmenty Ewangelii i Koranu.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Odchodzi zima. Wezbrane rzeki nerwowo biegną ku morzu, niosąc ze sobą resztki stopniałego śniegu. Przyroda, od wielu miesięcy pogrążona w głębokim śnie, zaczyna powoli budzić się do życia. Na białych jeszcze do niedawna polach i łąkach coraz częściej rozbrzmiewają żywsze odgłosy ptaków, a na gałęziach drzew pojawiają się pierwsze pąki. Na naszej szerokości geograficznej wiosna zbiega się ze świętami wielkanocnymi, świętami zmartwychwstania, które wyrażają wiarę w nastanie nowego i lepszego życia, silniejszego od śmierci. Owa wiara odnosi się do czasów ostatecznych, mających być wieczną i nigdy nie kończącą się wiosną. Dopóki jednak ona nie nastanie, jesteśmy skazani tu na ziemi na pozostawanie w jarzmie narodzin i śmierci, z jakich składa się każde prawdziwie dojrzewające życie.
Właśnie ów przedziwny splot życia i śmierci odnajdujemy w centrum zainteresowania kina i literatury. Fabuły powieści i filmów zostają tak skonstruowane, aby bohaterowie stawiani przez swoich twórców w najróżniejszych sytuacjach i poddawani wszelkiego rodzaju przeciwnościom losu nieustannie się przeobrażali. Zmieniają zatem swoje upodobania, uczucia, przedmioty uczuć, jak i sposoby myślenia. Razem z nimi przekształceniom ulega ich życie. Raz na lepsze, raz na gorsze. Raz w mniejszym, a raz w większym stopniu. Przemianom takim podlegają zarówno postacie dzieł ambitnych, jak i tych, które zaliczamy do tanich kryminałów czy melodramatów.
Zupełnie szczególną opowieść o tak rozumianych narodzinach i śmierci przynosi zrealizowany przed paru laty film fińskiego reżysera Aki Kaurismäkiego Człowiek bez przeszłości. Oto mamy oddział intensywnej terapii. Na łóżku w bandażach leży ciężko pobity przez chuliganów człowiek. Dyżurny lekarz walczy jeszcze o jego życie, jednak mimo podejmowanych zabiegów wykres EKG na monitorze nieubłaganie zamienia się w kilka prostych linii spokojnie płynących przez ekran. Chwilę później pozostawiony w opustoszałej sali mężczyzna ściąga z głowy okrywające go prześcieradło i wychodzi.
Scena ta z powodzeniem mogłaby pochodzić z jakiegoś taniego horroru, w którym zwiastowałaby początek potwornego i nie dającego się zgładzić monstrum. Jednak u Kaurismäkiego nabiera ona znaczenia szczególnych narodzin. Ktoś umiera i po chwili ktoś ożywa. Można mieć jednak zupełnie uzasadnione wątpliwości, czy jest to jedna i ta sama osoba. Mężczyzna, który opuszcza szpital, niczego nie pamięta. Nie wie, kim jest, nie ma nazwiska, domu, rodziny ani przyjaciół. Z tym, który umarł, zdaje się go łączyć tylko i wyłącznie powłoka cielesna.
Pamiętasz coś? Jechałem pociągiem. Było ciemno. A przedtem? Czarna plama. A dzieciństwo? Nic, tylko ta noc. Nazwisko? Wiek? Nic. Tylko jazda pociągiem. A Helsinki? Jesteś stąd? Raczej nie. To miasto jest mi obce.
Z pozoru można bohaterowi pozazdrościć wolności, jaka stała się jego udziałem. Nie obciążają go żadne zobowiązania, układy ani konflikty. Może wszystko rozpocząć od zera, co stanowi nieosiągalne marzenie tych, którzy się pogubili i chcieliby rozpocząć życie od nowa. Jednak wolność bohatera okazuje się pustką. Nie mając przeszłości, nie tylko nie wie, kim jest, ale nie wie także, co lubi, a czego nie lubi. Nie ma żadnych planów, poza tymi najbardziej elementarnymi, które obejmują zorganizowanie sobie podstawowych środków do życia. Kauris Maki koncentruje się od tego momentu na kwestii kształtowania jego zupełnie nowej osobowości.
Ważna rola w tym względzie przypada środowisku, do którego trafia jako ten, dla którego nie ma miejsca w społeczeństwie. Jest przecież pogardzanym i upokarzanym, nikim, bez nazwiska i przeszłości. I może odnaleźć swoje miejsce jedynie wśród tych, którzy przez świat normalnych ludzi zostali odepchnięci. Ale to właśnie od nich, mieszkańców wielkomiejskich slumsów, tylko dorywczo znajdujących pracę, doświadcza drobnych, lecz jakże istotnych gestów dobroci.
Napijemy się piwa? Obrażę się, jeśli odmówisz. Chyba nie jesteś wrogiem alkoholu. Nie sądzę. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Dostałem wypłatę. Nie jest tego wiele, ale wystarczy na 2 piwa. A Kajsa się nie doliczy.
W tworzeniu się nowej tożsamości bohatera szczególne miejsce zajmuje uczucie, jakie powoli rodzi się pomiędzy nim a pracownicą Armii Zbawienia. Doświadczane dobro, a zwłaszcza miłość, zaczynają stymulować go do walki o wydobycie się z samego dna i stają się także inspiracją, by choć w nieznacznym stopniu włączyć się w służbę dla bliźnich.
Ostatnio tryskasz energią. Odzyskałeś radość życia. To dzięki tobie czuję się coraz silniejszy. Bóg był łaskaw.
Zupełnie słusznie można postawić pytanie, dlaczego Kauris Maki, aby pokazać to wszystko w jednej z pierwszych scen, każe umrzeć swemu bohaterowi i powstać mu do życia na nowo. Inni reżyserzy, których bohaterowie także po utracie pamięci stają się lepsi i wrażliwsi na dobro i zło, takiego zabiegu nie potrzebują. Opowiadają oni jednak o jednostkowych przypadkach, a człowiek bez przeszłości, sięgając po metaforę, chce stać się uniwersalną przypowieścią. Za takim rozwiązaniem wiele przemawia.
Wskazuje na to już sam sposób filmowania, duża głębia ostrości i precyzyjnie wyostrzone barwy. Wprowadza to w całość dzieła element dostojeństwa i godności, charakterystyczny dla omawiania spraw najważniejszych. Ważna jest tu także gra aktorów, głęboko przemyślana i wystudiowana, jakby reżyser bał się najmniejszego elementu improwizacji i przypadku. Wszystko to wprowadza w całość ukazanej historii pewne odrealnienie, którego w żadnym przypadku nie należy uważać za mankament, lecz za ściśle zamierzony efekt inscenizacyjny. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że Kauris Maki nie stroni w filmie od mniej lub bardziej dyskretnie podsuwanych elementów religijnych, to można uznać, iż śmierć bohatera jest owym ewangelicznym obumieraniem i rodzeniem się na nowo, a więc przechodzeniem z ciemności do światła.
I chyba właśnie tego w święta wielkanocne powinniśmy wszyscy sobie wzajemnie życzyć.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W wielkanocnym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do słuchania naszych jutrzejszych programów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.